mieć zawód inny niż ze szkoły, ale da ci sławę. Żyć będziesz krótko.
Wszystko, co wróżbiarka przepowiedziała Joannie Chmielewskiej, się sprawdziło. Fragment książki Katarzyny Drogi Niełatwo mnie zabić. Opowieść o Joannie Chmielewskiej. Czyta Małgorzata Lewińska.
Park za szkołą przy Placu Trzech Krzyży, względnie odgruzowany, wczesną wiosną zieleniał jak należy i był oazą uczennic pobliskiego żeńskiego liceum imienia Królowej Jadwigi. Trzy dziewczyny z klasy maturalnej wybiegły, skuszone słońcem, i usiadły na ławeczce przy klombie. Janka i Irenka przyjaźniły się od dawna, a znały się od dziecka. Przed wojną ich rodziny mieszkały po sąsiedzku, w Grójcu. Dziewczynki chodziły do tamtejszej szkoły powszechnej i siedziały w jednej ławce. Urządzały wspólne wyprawy do lasów, czym pomagał im chętnie starszy brat Janki. Potem drogi dziewczyn się rozeszły. Rodzice oddali Irkę do szkoły sióstr Zmartwychwstanek na Żoliborzu w Warszawie, a Janka została w Grójcu. Ostatni raz widziały się w wakacje 44 roku. Irena spędzała je w domu. Lipiec był jeszcze całkiem przyjemny, ale w sierpniu w stolicy wybuchło powstanie i wszystkich ogarnęła groza, którą odczuwały też dwunastolatki. Z Grójca było widać wielką łunę za miastem. W Warszawie zostali ojciec, dziadek, ciotka Lucyna, siostra matki i jej mąż. Dochodziły stamtąd sprzeczne wieści. Wszystko trwało dłużej niż zapowiadano, a potem z miasta zaczęli wychodzić ludzie. Lucyna wyszła z cywilami i nieludzko zmęczona dotarła do domu. Zanim zapadła w sen, rzuciła, że wszyscy nie żyją. Janek nie żyje, ojciec nie żyje i mąż Lucyny również. Warszawy już nie ma i nie będzie. Miała rację tylko co do swojego męża, który nigdy się nie odnalazł. Jan Becker, ojciec Ireny, wrócił, wynędzniały i przybity klęską powstańców. Dziadek po operacji w szpitalu też, ale zmarł kilka tygodni później w domu. Kiedy nadeszło wyzwolenie, Beckerowie wyjechali z Grójca. W obliczu zrujnowanej Warszawy wybrali Bytom. Irka żegnała się z Janką ze łzami w oczach. A potem, po powrocie Beckerów do Warszawy w 1947 roku, zwyczajnie wpadły na siebie na Mokotowskiej. Czy to nie zrządzenie losu? Irka zawsze w nie wierzyła. Nie ma przypadków, co najwyżej ślepe szczęście i wszystko jest po coś. Dziewczyny rzuciły się sobie w objęcia, uściski i okrzyki radości trwały w nieskończoność. To wspaniale, że znowu będziemy w jednej szkole. Oczywiście idziesz do liceum, prawda? Trajkotała Irka, przekonana, że teraz już wszystko będzie jak dawniej. Nie wiem, Janka miała wątpliwości. Rodzice mówią, że nie dadzą rady kształcić i mnie, i brata. A Marcin już zaczął studia. No i żebym jakiś zawód szybko zdobyła i poszła do pracy. Ale co ty gadasz? Przekonamy twoich rodziców. Mój ojciec ich przekona. Ciągle powtarza, że liceum, matura i studia to przyszłość dla kobiety. Ja tam chcę być niezależna, a nie myślę całe życie usługiwać mężowi. I tak znów wylądowały w jednej ławce i szybko dały się poznać jako zgrany tandem. Rychło wyniosły swoją przyjaźń poza szkolne mury, wyprawiały się razem na wycieczki i spacery po zrujnowanej stolicy. Potrafiły piechotą przejść z Mokotowa na Pragę, bo na komunikację miejską nie można było liczyć. Na początku ostatniego roku szkolnego przybyła do ich klasy Halina. Była jakby dojrzalsza, smutniejsza i poważniejsza niż czereda wesołych panienek. Irena szybko to zauważyła i oczywiście od razu zameldowała o tym Jance. Coś z nią jest nie tak, z tą nową. Niby to udaje beztroskę, ale widać, że coś ją gryzie. Coś bardzo bolesnego. Czuję to, kiedy z nią gadam. Masz rację. Jakoś niełatwo tej Halinie. Spróbujemy jej pomóc? Możemy ją przyjąć do towarzystwa. Janka nie miała zastrzeżeń do ewentualnego tercetu. Odtąd uczyły się razem, razem biegały do kina i na ciuchy oraz na zajęcia baletowe i oczywiście zwierzały się sobie z kłopotów sercowych. Najwięcej doświadczenia w tym względzie miała Irka. Ciągle w kimś zakochana od 13 roku życia, obecnie zapatrzona w Marka z sąsiedniej kamienicy, nie potrafiłaby z pamięci wyliczyć swoich obiektów miłości, a nielicznych wielbicieli, w których rozpalała płomienne uczucia, dziwiąc się nieustannie swojemu powodzeniu, bo w lustrze widziała przeciętną dziewczynę o nieokreślonej barwie włosów. Nie przyszło jej do głowy, że żadne lustro nie oddaje w pełni jej niepowtarzalnego wdzięku. Ach, dziewczyny, chyba się jednak odkocham, bo Marek nie zwraca na mnie żadnej uwagi. Nie będę czekać w nieskończoność, mam swój honor, oznajmiła Irena pewnego wiosennego dnia swoim koleżankom. Tobie i tak dobrze, co chwilę łapiesz jakiegoś chłopaka. Rozżalona Janka wzruszyła ramionami. Ja kompletnie nie mam szczęścia w miłości. Ten Paweł z kajaków w ogóle do mnie nie pisze. Miał mnie znaleźć w Warszawie, tydzień tkwiłam w domu murem, ale gdzie tam? Halina, ty masz najlepiej. Narzeczony, gotowy do ślubu już czeka. Kto by pomyślał? Gadaj, jak to jest, zażądały obie. Tak, otóż Halina miała już narzeczonego. Studenta Wydziału Architektury na Politechnice Warszawskiej. Przyjaciółki były ogromnie ciekawe tegoż wybrańca losu i chciwie słuchały o nim opowieści. Halinka miała też przystojnego brata, który często przychodził po nią po zajęciach baletowych, bo te kończyły się o 8 wieczorem. Ale tego dnia, gdy zasiadły wzburzone na ławeczce, rozmowę zdominowały zwierzenia Haliny. Coś się psuło w jej miłości. Nie wiem, czy wytrzymam tę gwałtowność Staśka, mówiła. Taki w gorącej wodzie kąpany. Kiedy się nie zgadzamy, potrafi zerwać się z krzesła, rzucić kapelusz na ziemi i wybiec na ulicę. Bo Stanisław, mądrzyła się Irena. Nie znoszę tego imienia. Gwałtownych ludzi też, bo sama taka jestem. Jakbym miała podobnego do siebie faceta, pioruny by waliły w sufit codziennie. Kapelusz na ziemię. Oho, nie ze mną takie numery. A wiesz, że tak, powiedziała Halina. Ty jedna dałabyś sobie z nim radę. I ja naprawdę nie wiem, co będzie z nami w przyszłości. Nikt nie wie, westchnęła filozoficznie Janka. I wtedy wyrosła przed nimi wróżbiarka. Młoda, w kolorowych chustach i czerwonych koralach, jak z bajki. Ja wiem, oznajmiła. Macie, panny, młody grosik? Mirela wam powróży, prawdę powie. Daj pan na rękę, zwróciła się do Haliny, a ta bez wahania wyciągnęła dłoń w jej stronę. Zmieni ci się coś w twoim losie, inaczej będzie niż myślisz. Wybranek twój do innej pójdzie. Ty daleko pojedziesz, tylko poczekać musisz. Odnajdziesz kogoś dawno niewidzianego, a on twoje życie odmieni. Ale ty zadowolona nie będziesz, prawdę ci mówię. Mirela nie kłamie, sama zobaczysz. Janka usłyszała niewiele więcej. Według wróżbiarki miała przed sobą karierę naukową, wiele przygód i przystojnego męża z innej branży. Najbardziej jednak uradowała ją informacja, że już go zna. Potem przyszła kolej na Irkę. Dziewczyna popatrzyła na Mirelę figlarnymi oczami. Wróżby uważała za świetny żart i zamierzała zakpić z przepowiedni w żywe oczy. Ale kobieta zerknęła na linię jej dłoni, odsunęła rękę i pokręciła głową. Tobie wróżyć nie będę, oznajmiła. A czemuż to? Spytała butnie Irka. A bo nie. Wróżę komu chcę, a tobie nie będę. Nie wróżę niedowiarkom i nie lubię przykrych przepowiedni.
Był to fragment książki Katarzyny Drogi Niełatwo mnie zabić. Opowieść o Joannie Chmielewskiej. Czytała Małgorzata Lewińska. Adaptacja radiowa Dorota Sokołowska. Książkę polecają wydawnictwo Znak oraz Polskie Radio Białystok.